Podobno w tym roku matura poszła nieco lepiej niż w poprzednim. Mówię podobno nie dlatego, że nie jestem tego pewien, bo nie trafiłem na żadne statystyki, ale dlatego, że nie sposób to sprawdzić. Podawanie wyników w procentach i porównywanie ich jest w sumie bez sensu, skoro pytania w tym roku i w zeszłym, co dość oczywiste, nie były takie same. To, co może martwić i co jest dla mnie wręcz nie do uwierzenia, to to, że z przedmiotów dodatkowych w tej wersji już rozszerzonej aż 18% maturzystów, którzy pisali język polski, 10% tych, którzy pisali matematykę, zdobyło 0 punktów, ani jednego punktu. Niezależnie jednak od tego, analizie wyników matur, ale też egzaminów ósmoklasisty, zawsze towarzyszy mi refleksja, że oszukujemy młodych ludzi. System edukacji, który kształtuje umysły przyszłych pokoleń, jest, i nie boję się takich wielkich słów, fundamentem naszego społeczeństwa. Z drugiej strony, albo o budowaniu fundamentów nie mamy pojęcia, albo nam nie zależy, by budynek przyszłości stał pewnie zakotwiczony w gruncie rzeczywistości, bo niespecjalnie sens powiek spędza nam fakt, że nasz system edukacji, tradycyjne modele edukacyjne są przestarzałe i nieadekwatne do wymagań współczesnego świata. W skrócie mówiąc, nie przygotowujemy młodych ludzi do funkcjonowania w rzeczywistości, w której przyjdzie im żyć i pracować, a równocześnie zajmujemy im czas, kilkanaście lat życia, podczas których ich umysły są najbardziej chłonne i najbardziej płodne, obiecując, że to konieczność, by zdobyć narzędzia do funkcjonowania w nadchodzącej rzeczywistości. Amerykański pisarz, futurolog Alvin Toffler napisał kiedyś, że analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, lecz ci, którzy nie potrafią uczyć się, oduczać i uczyć się na nowo. No to jeśli ktoś nie nauczy się tego sam, jest spore prawdopodobieństwo, że po kilkunastu latach spędzonych w szkole wyjdzie z niej jako analfabeta XXI wieku. Jednym z największych problemów tradycyjnych systemów edukacji jest brak realnego zastosowania nauczanych treści. Zbyt często edukacja skupia się na zapamiętywaniu faktów i zdawaniu testów, zamiast na rozwijaniu umiejętności, które są niezbędne w codziennym życiu i pracy. Uczniowie opuszczają szkoły z teoretyczną wiedzą, ale bez praktycznych umiejętności, takich jak na przykład zarządzanie finansami, rozwiązywanie problemów czy krytyczne myślenie. I tu doskonałym przykładem jest, no już wspomniany, brak edukacji finansowej. I żeby było jasne, tu nie musi wcale chodzić o dodatkowy przedmiot, tylko o zasób umiejętności. Uczniowie mogą znać wzory matematyczne, ale nie wiedzą, jak prowadzić budżet, inwestować czy zarządzać długiem. Ten brak praktycznego przygotowania powoduje, że młodzi ludzie wchodzą w dorosłość bez podstawowych umiejętności, które są kluczowe do osiągnięcia stabilności czy stabilizacji finansowej, a bez tego są łatwym celem na przykład oszustów. Brak umiejętności w tej dziedzinie to tylko sam czubek góry lodowej. Model edukacyjny, który obowiązuje na przykład w polskiej szkole, nie nadąża za szybkimi zmianami technologicznymi, jakie są udziałem świata poza szkolnymi murami. Polscy uczniowie nie mają umiejętności cyfrowych i umiejętności krytycznego myślenia. Znowu o tym krytycznym myśleniu wspominam, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważne. Te umiejętności mogłyby być rozwijane na lekcjach na przykład przedmiotów ścisłych, ale programowo, systemowo nikt tych treści tam nie umieścił. Umiejętności takie jak statystyka, programowanie, analiza danych stają się niezbędne. Mówiąc o analizie danych, niekoniecznie mam na myśli tylko i wyłącznie słupki z liczbami. Tymczasem, jeśli w ogóle się tego uczą, co jest raczej inicjatywą nauczyciela, a nie wynika z szkolnego obowiązku, uczniowie poznają te zagadnienia w oderwaniu od siebie. Nawet jeżeli posiadają teoretyczną wiedzę, często nie są przygotowani do praktycznego zastosowania tych umiejętności w nauce, w pogłębianiu swoich pasji czy nawet w pracy. System edukacji, który stosuje jednolite metody nauczania i oceniania, nie uwzględniające różnorodnych stylów uczenia się i indywidualnych talentów uczniów, to kolejny problem, który przynajmniej ja widzę. Taki system prowadzi do zniechęcania i do braku motywacji, a przede wszystkim do gigantycznego marnotrawstwa potencjału młodych ludzi. I znowu podam tutaj konkretny przykład, czyli nauka matematyki. O samej matematyce już kiedyś zrobiłem materiał, jeszcze pewnie nie jeden zrobię. Matematyka to pewien sposób działania, pewien sposób myślenia o otaczającym nas świecie. To narzędzie, które rozwija te części mózgu, które inaczej mogłyby być może nigdy nie zostać rozwinięte. Tyle tylko, że my w zasadzie matematyki nie uczymy. Uczymy rachunków, czyli zbioru zasad, jak w obrębie tej dziedziny sprawnie się poruszać. I to jest ważne, ale gdy całość sprowadzimy tylko i wyłącznie do tych zasad, a nie wytłumaczymy i nie pokażemy, po co te zasady są, przykładamy nie tylko rękę, ale obie ręce i obie nogi do tego, by wychować kolejne roczniki uczniów, którzy może i wiedzą, ale nie potrafią zastosować tej wiedzy w życiu. Myślę, że całkiem spora część z nich w ogóle tego zastosowania nie widzi. Bardziej wyraźnie być może widać to na przykładzie fizyki czy chemii. Gdy przedmioty te sprowadzimy tylko do zadań rachunkowych, odbieramy im to, co jest w nich najistotniejsze. I teraz, co to ma wspólnego z tym ujednoliceniem metod nauczania czy systemów nauczania? Matematyka jako zbiór reguł jest czymś, czy może być czymś bardzo abstrakcyjnym. To ważne, by umieć sobie z abstrakcją poradzić, ale by matematyka, fizyka czy jakakolwiek nauka ścisła nie zostały zredukowane do mechanicznego wykonywania pewnych procedur, trzeba poświęcić czas na zindywidualizowanie przekazu. Każdy z nas jest inny, a rolą szkoły nie może być ujednolicenie nas, bo w przyszłości każdy z uczniów pójdzie własną drogą kariery zawodowej i każda z nich, no prawie każda, będzie inna. Jeżeli przekaz będzie ujednolicony bardziej oczywiście co do formy, nie co do treści, marginalizujemy całkiem sporą grupę uczniów i w zasadzie w dużej części marnujemy pieniądze wydawane na ich naukę. Oczywiście nie możemy im tego powiedzieć, więc mówimy, że matematyka jest nauką, jest niezbędna w życiu, po czym albo jej nie uczymy, albo uczymy ją tak, że młody człowiek nie wie, jak jej użyć, często stając się ofiarą jej niezrozumienia i nieużywania, choćby właśnie w postaci braku krytycznego myślenia. Bo tak, matematyka czy szerzej przedmioty ścisłe powinny dawać silne narzędzie do krytycznego patrzenia na naszą rzeczywistość. I ostatnia sprawa, o której chcę wspomnieć, to systemowe zaniedbywanie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów. Umiejętności takie jak empatia, kooperacja, rozwiązywanie konfliktów czy praca zespołowa, a szczególnie umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron i na ich bazie, na ich podstawie budowania kompetencji całego zespołu, to wszystko jest kluczowe zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Zaryzykowałbym stwierdzenie, jestem go dość mocno pewny, że to wszystko, co wymieniłem, nie jest uwzględniane w programach nauczania. Tak samo jak nie są uwzględniane kwestie związane na przykład z zarządzaniem swoimi emocjami i stresem. I tak, można zawsze powiedzieć, że za moich czasów też tego nie było, więc i dzisiaj być nie musi. Sorry. Trudno się do takiego hasła w ogóle jakoś poważnie odnosić. Za to na poważnie czytam i w niektórych filmach też o tym mówimy, na Nauka to lubię, o kryzysie zdrowia psychicznego młodych ludzi. Z niektórych danych wynika, że zmaga się z nim około 20% uczniów. I znowu można powiedzieć o pokoleniu płatków śniegu albo o niedostosowaniu, ale to pokolenie wychodzi z naszych domów i naszych szkół i to, że właśnie tak się je charakteryzuje, jest skutkiem działania nas jako rodziców i nas jako szkół czy nas jako nauczycieli. Oczywiście w tak skomplikowanych i dużych systemach jak system edukacji sztywność i opór wobec zmian jest poważną barierą dla postępu i właśnie dla tych zmian. Wprowadzenie zmian w programach nauczania, metodach nauczania, strategiach oceniania jest procesem bardzo powolnym i trudnym, bo zwykle napotyka na duży opór środowiska. Stwierdziwszy to, można przejść nad tym do porządku dziennego i stwierdzić, nic się nie da z tym zrobić, ale może nie dzięki tym cechom, a mimo tych cech da się zmiany wprowadzić. A po to, by to wprowadzanie, ta zmiana były szybsze, warto sukcesywnie ograniczać biurokrację i spłaszczać struktury decyzyjne, choćby po to, by zmiana nie wymagała aprobaty na aż tak wielu piętrach systemu edukacji. W tym wszystkim nie można zapomnieć o wsparciu nauczycieli, bo postawienie ich przed nowymi wyzwaniami bez wcześniejszego przygotowania do nich przypomina trochę wymuszanie na mechaniku samochodowym naprawy silnika odrzutowego. Bez tego wsparcia system edukacji staje się systemem wybudowanym na fałszywej obietnicy, że przygotuje do funkcjonowania we współczesnym świecie, podczas gdy nie tylko nie próbuje tego robić, ale nawet nie próbuje się zmienić, by do tego celu się zbliżyć. Dziękuję za uwagę.